Myślę, że pamiętamy jeszcze czasy, kiedy sami byliśmy dziećmi i może niektórym z was, jak i mnie, zdarzyło się, że w dzieciństwie bawiliśmy się w kościół. Niektórym się na pewno zdarzyło. Czytałem trochę w internecie, że toczyła się nawet dyskusja, czy rodzice powinni pozwalać dzieciom bawić się w kościół, zwłaszcza jeśli chodzi o udzielanie komunii tak zwanej. No i oczywiście zdania były różne. Bo kościół to jest wielka rzecz, to wielka sprawa. Pozwoliłem sobie na okoliczność tego rozważania przygotować taką prostą definicję kościoła, że jest to nadprzyrodzona społeczność, zgromadzenie ludzi wywołanych przez Boga ze świata, złączonych wiarą w Syna Bożego Jezusa Chrystusa i praktykowaniem tej wiary, napełnionych i prowadzonych przez Ducha Świętego, cechujących się biblijnym, apostolskim systemem wartości i zwyczajów, które odróżniają ich od innych grup naturalnych i świeckich. Zgadzamy się z takim rozumieniem Kościoła? Ale w dzisiejszych czasach w różnych środowiskach chrześcijańskich obserwujemy próby redefiniowania Kościoła, czyli zmieniania takiego obrazu Kościoła, nadawania mu innego, nowego charakteru. Słyszymy, jak niektórzy ogłaszają zmierzch Kościoła w dotychczasowej formie. Głoszą hasła, że idzie nowe, że Kościół będzie teraz już inaczej wyglądać. Zauważamy, że zaciera się granica pomiędzy sakrum a profanum, że niektórzy chcą doprowadzić do tego, żeby się nie odróżniało za bardzo to, co się dzieje w Kościele, w środowisku Kościoła, od tego, co się dzieje w świecie. I mamy, powiedziałbym, dwa trendy: sekularyzację i sakralizację. Wybaczcie za trudne słowa, ale troszeczkę to wyjaśnimy, bo sekularyzacja to znaczy ześwieczenie. Sekularyzować to wyjmować spod władzy Kościoła, a poddawać wpływom świeckim. Takie jest wyjaśnienie słownikowe tego słowa. No i w praktyce to ześwieczenie polega na tym, że w niektórych środowiskach dochodzi do reinterpretacji nauki apostolskiej. To, co czytamy w Dziejach Apostolskich, co czytamy w listach apostolskich, zostaje poddane nowemu tłumaczeniu, nowemu wyjaśnianiu, a więc dochodzi też do zmiany poglądów. Na przykład kobieta w roli starszych Kościoła, w roli przywódców Kościoła. To są te nowe sposoby patrzenia i rozumienia Słowa Bożego. Widzimy też wielkie zmiany w podejściu do nabożeństwa chrześcijańskiego. Tu nas też mrugały światła dzisiaj trochę. Ale to mało, że tylko światełka mrugają w czasie nabożeństwa, ale też jest całkiem inny nastrój, inny wystrój miejsc zgromadzeń ludu Bożego. Niektórzy pastorzy wręcz chlubią się tym, że ich wspólnoty łamią dawne zasady funkcjonowania zboru. I takie podejście ma na celu przyciągać do Kościoła młodych ludzi. Tworzenie takich nowoczesnych wspólnot ma właśnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ludzi młodych, bo oni nie chcą już chodzić do takiego Kościoła, jak dawniej się chodziło. Ale jest też druga strona medalu, a mianowicie opuszczanie takich nowoczesnych kościołów przez osoby, które były do tej pory ich członkami. Istnieje taka strona internetowa pod tytułem Kościelni Uchodźcy, poświęcona osobom, które odeszły z Kościoła albo które jeszcze nie odeszły, ale sobie nie radzą z tym, co się aktualnie w tych ich kościołach dzieje. W najnowszym wpisie na tej stronie zatytułowanym Chrześcijaństwo wszystkolubne można tak przeczytać. W chrześcijańskiej Ameryce mamy chrześcijański taniec na róże, chrześcijańską jogę, chrześcijańskie studio tatuażu, chrześcijańskie pokazy siłaczy, mamy chrześcijańskich klaunów, chrześcijańskie autorodeo i chrześcijański McDonald's. Dom modlitwy, kaplice zamieniają się w puby lub w miejsko-gminne domy kultury. Mamy sceniczne chrześcijaństwo. To rozrywkowe myślenie dociera do Polski. Teraz na topie jest crazy church albo cool church. Mamy ewangelizację. Mowę o życiu łączy się w tej ewangelizacji z pokazem militariów. Krzyż z karabinem w tle. Jeden z kaznodziejów zauważa: dzisiaj w kościołach widzimy to, na co kiedy ja byłem chłopcem, nie pozwolono by w karczmie. Jakie są symptomy tej sekularyzacji, czyli zeświadczenia? Otóż obserwujemy trend do zaprzyjaźniania się przez ludzi wierzących z ludźmi, którzy nie uznają Pana Jezusa, nie czczą Go, nie żyją w bojaźni Bożej. Widzimy, że coraz głośniej mówi się, że najważniejsze w Kościele są relacje. Takie hasło się utarło: chcesz mieć rację czy relacje? No i odpowiedź jest oczywista, że najważniejsze są relacje. I trzeba sobie dać spokój z różnymi racjami biblijnymi, tylko po prostu cieszyć się relacją. Widzimy zacieśnianie więzi i współpracy z ludźmi świeckiej władzy, kultury, biznesu, bo to właśnie jest dzisiaj w modzie. Udział w wydarzeniach, projektach ekumenicznych, międzyreligijnych nawet, bo to nie na miejscu dzisiaj, nie w dobrym tonie, żeby tak mocno podkreślać odrębność nauki biblijnej, nauki apostolskiej. Z drugiej strony obserwujemy też sakralizację. To jest nadawanie religijnego charakteru sprawom pozareligijnym, na przykład normom będącym wytworem danego środowiska kulturowego. I tutaj do głosu dochodzi własny luz, cielesność, niezależność, bo my tak lubimy, bo my tak chcemy, bo my tak wolimy. Własne obyczaje i praktyki, własne poglądy i pomysły, własne spotkania pod szyldem Kościół i to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Ale to jest własne. To nie trzyma się nauki apostolskiej, nie trzyma się Słowa Bożego. Jest wytworem własnych pragnień, własnych poglądów i upodobań. I tu ciśnie mi się ta smutna historia, jak to kiedyś dwaj kapłani w Izraelu, Nadab i Abihu, jak czytamy w III Mojżeszowej, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. I Słowo Boże mówi, że oni zginęli, gdyż złożyli Panu w ofierze obcy ogień. To znaczy, że Bóg, określając to, jak chce, by Go uwielbiać, jak ma wyglądać zgromadzenie ludu Bożego, jak ma wyglądać służba Boża, nie pozwala na to, żeby ludzie robili coś po swojemu. Biblia wzywa nas do trzymania się standardów określonych dla Kościoła przez samego Chrystusa Pana i Jego apostołów. I gdy wkraczamy w tę sferę, która się nazywa Kościół, to tutaj nie ma miejsca na dowolność, że sobie zrobimy jak wolimy, jak chcemy, jak nam się podoba, jakie są teraz mody, jakie są trendy. Jeśli ktoś wam zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty, czytamy w Galacjan 1:9. Jeśli ktoś przychodzi do was, nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie, mówi Słowo Boże w innym liście. Dlatego też dzisiaj chciałem razem z wami porozmawiać o Kościele i uprzytomnić sobie wzajemnie to, jak ważną, jak wielką sprawą jest Kościół Jezusa Chrystusa i jak powinno w praktyce wyglądać to nasze uczestnictwo w życiu Kościoła. I chciałbym, żebyśmy wzięli za podstawę tekst z listu do Efezjan z 5 rozdziału, 3 wersety, 25, 6 i 27. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Oto tekst Słowa Bożego, który dzisiaj rozważymy. Kontekst odczytanego tekstu skłania nas do rozpatrzenia go w określony sposób, bo w tym miejscu listu do Efezjan znajdujemy apostolskie pouczenie na temat małżeństwa. I gdy będziemy rozważać ten tekst, miejmy na uwadze oblubieńca i przygotowującą się do ślubu oblubienicę. Dobrze? Ten obraz miejmy na uwadze, bo tu w tym fragmencie, w tej części listu Słowo Boże o tym mówi. Co jako Kościół, oblubienica, szykująca się na przyjście oblubieńca, powinniśmy wziąć sobie do serca? Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy powiedzieli jasno, że Chrystus umiłował Kościół. To jest wielka prawda, radosna prawda Słowa Bożego. Miłość, jak wiemy, ona nadaje życiu określony charakter, określoną jakość. Gdy mamy tę przyjemność, że kocha nas ktoś ważny, ktoś szlachetny, ktoś wielki, to to wpływa na nasze życie, przesądza o naszym losie, dobrym losie i atmosferze naszego życia. Jest źle, gdy jakiś lewus się w nas zakocha, jakiś zły człowiek się zakocha, to wtedy jest czasem duży problem i słyszymy od czasu do czasu, w jakim stresie żyje jakaś dziewczyna, ponieważ zakochał się w niej jakiś drań i nie chce jej odpuścić i ona gabuje. No i to się kładzie cieniem na jej życie. Ale gdy ktoś dobry, ważny się zakocha, to jest szczęście. To jest wielkie szczęście. Dlatego Kościół, możemy powiedzieć, jest w świetnym położeniu, ponieważ umiłował nas Jezus Chrystus, Syn Boży, ten, do którego należy cała przyszłość, Wszechmogący, Pan Panów i Król Królów. On nas umiłował, Chrystus umiłował Kościół. Jesteśmy Jego oczkiem w głowie, On miłuje Kościół. Widzę, że się niektórzy nawet uśmiechnęli trochę. Uśmiechajmy się, bo Jemu jest to miło, kiedy On widzi, że my w jakiś sposób reagujemy na Jego miłość, na tę wieść, na tę myśl o Jego miłości. I niechby Duch Święty każdego dnia malował nam obraz Chrystusa, żebyśmy byli zawsze szczęśliwi w głębi duszy, że należymy do Jego Kościoła, Kościoła, który jest obiektem miłości naszego Pana. Po drugie, z tego naszego tekstu wynika, że Chrystus wydał za Kościół samego siebie. To wielka prawda. Cenimy sobie coś na tyle, na ile włożyliśmy w to osobistą pracę, swój czas, swoje pieniądze, na ile się poświęciliśmy temu czemuś. I to wtedy jest dla nas cenne, albo nie jest cenne, bośmy tam ręki do tego za bardzo nie przyłożyli. Pamiętam taką historię kiedyś, jak jeden z moich przyjaciół w Gorzowie Wielkopolskim przez długi czas pracował w Niemczech i zarobił wreszcie na samochód. Volkswagen Polo, taki już kilkoletni, kupił, sprowadził z Niemiec. Taki był szczęśliwy, no bo dużo czasu poświęcił, żeby ten samochód móc sobie kupić. I w niedzielę, pierwszą niedzielę, kiedy przyjechał tym samochodem do zboru, pojechaliśmy z wieczerzą pańską do jednego sędziwego człowieka. Wsiedliśmy do tego auta, wyjechaliśmy na główną ulicę, jechaliśmy w stronę, gdzie mieszkał ten starszy brat i nagle z jakiejś uliczki podporządkowanej wyjechał człowiek i prosto wjechał w tego brata, czy we mnie też, nie? Ale w ten samochód. I ten samochód został pogięty od razu. I widziałem, jak ten brat, właściciel, jak wysiadł z tego samochodu, jaki dramat przeżywał, jak mu było przykro i smutno, bo on tak wiele włożył wysiłku, żeby ten samochód kupić. Niektórzy się z was dziwią, ale to były inne czasy. Wtedy nie można było tak sobie samochodu kupić. Jeśli coś nas kosztowało, jeśli w coś dużo zainwestowaliśmy, to sobie to bardzo cenimy, to bardzo sobie to szanujemy. Kto lubi posiedzieć w danym ogrodzie? Ten, kto w tym ogrodzie pracuje, ten, kto go założył, kto pielęgnuje ten ogród. Kto zrozumie nasz stosunek do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj? No, tylko ten, kto z nami tu pracował, kto zostawił tu trochę swojego potu, swoich pieniędzy. Ten rozumie, dlaczego ja i niektórzy jeszcze tak miłują to miejsce, w którym jesteśmy. Kto ceni sobie nasz zbór? Ten, kto przyłożył się do jego rozwoju, kto przykłada się do jego rozwoju. Kto kocha ludzi wierzących, nie czyniąc różnicy między osobami i nie chciałby mieć kontaktu tylko z tymi, którzy są młodzi, piękni i bogaci, tylko wszystkich, każdą duszę miłuje. Kto jest gotów oddać życie swoje za braci, jak mówi Biblia, ten ceni sobie nasz zbór. A że on za nas oddał życie swoje i my winniśmy oddawać życie za braci, ta wielka prawda Słowa Bożego mówi nam, że Chrystus Pan ceni sobie społeczność Kościoła, który jest Jego ciałem, jak Biblia mówi. Kościół ma wielką wartość w oczach Bożych. Kościół nie jest czymś na przyczepkę, czymś od jakimś dodatkiem. Kościół jest obiektem miłości i wartości w oczach Bożych, wielkiej wartości w oczach Bożych. Dalej przeczytaliśmy, że Chrystus uświęca Kościół, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. Co to znaczy uświęcić? To znaczy oddzielić od tego, co pospolite i wydzielić dla Boga, wydzielić tylko dla Boga. Jeśli kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. Czytamy w drugim liście do Tymoteusza. Oddzielić, aby być dla Boga, być dla Niego, tylko dla Niego. On uświęcił, oczyściwszy, jak czytaliśmy, kąpielą wodną przez Słowo. Kąpiel wodna, ten termin pojawia się, czy to określenie, pojawia się tylko raz jeszcze w liście do Tytusa w 3 rozdziale, gdzie jest napisane, że on zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. I w tej kąpieli odrodzenia, w tej kąpieli wodnej, oczyszczającej kąpieli wodnej jest nawiązanie do żydowskiego obyczaju mikwe, to jest rytualnej kąpieli oblubienicy przed zaślubinami, która oznacza dosłownie być zastrzeżonym dla Boga. W przypadku zwykłej oblubienicy żydowskiej było być zastrzeżonym dla tego mężczyzny, za którego wychodzi za mąż. W tym rozumieniu chrześcijańskim, duchowym, być zastrzeżonym dla Boga. Kiedy czytamy Biblię Starego Przymierza, to widzimy tam motyw obmycia wodą w związku Boga z Izraelem. W Księdze Ezechiela w 16 rozdziale czytamy, Bóg mówi do swojego narodu, a gdy znowu przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad Tobą poły swojej szaty i nakryłem Twoją nagość, związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. I obmyłem Cię wodą, spłukałem z Ciebie Twoją krew i pomazałem Cię olejkiem. Potem przyodziałem Cię szatą haftowaną, nałożyłem Ci sandały z miękkiej skórki, dałem Ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem Cię klejnotami, włożyłem na ramienniki, na Twoje ramiona i na szyjnik na Twoją głowę. A Twoja sława z powodu Twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na Ciebie, mówi Wszechmocny Pan. I obmyłem Cię wodą. Czytamy relacje z tego, jak Bóg patrzył na naród izraelski, tę swoją małżonkę, jak wiele razy jest ona w Biblii określana. To oczyszczenie i poświęcenie jest rezultatem działania Słowa Bożego w naszym życiu. Kąpielą wodną przez Słowo. Tak Chrystus oczyszcza, uświęca swój Kościół. W pierwszym liście Piotra czytamy jako odrodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdy Słowo Boże do nas dociera, gdy zaczyna pracę w nas, to prowadzi nas właśnie do oczyszczenia naszego życia. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem, mówił Jezus do swoich uczniów. I wreszcie przeczytaliśmy, że Chrystus sam sobie przysposabia Kościół. Że On sam się zajmuje przygotowaniem oblubienicy dla siebie. Chrystus nie korzysta tu z niczyjego pośrednictwa. On nie zlecił tego zadania dla kogoś, dla kapłanów jakichś, czy tam dla jakiejś religii, czy tam. Tylko On sam zajmuje się przygotowaniem Kościoła. Sam sobie przysposabia oblubienicę. Sam sobie przysposabia oblubienicę. To tak przy okazji wrzućmy kamyczek do ogródka niektórych braci, mężczyzn, mężów. Czasem się zdarza mi usłyszeć, bracie, czy ty byś nie mógł powiedzieć mojej żonie tego i tamtego? No bo z nią tu jest napisane, że Chrystus sam sobie przysposabia swoją oblubienicę. I każdy facet, każdy żonaty facet, a nawet ten, który się zaręczył, powinien się zająć tym, żeby przysposobić sobie swoją żonę, żeby ją urobić jak trzeba, żeby ją wykształtować, żeby ona była tak, jak on by pragnął, jakby chciał. Wiem, że tutaj dużo ryzykuję, gdy to mówię dzisiaj i nie wiem, które siostry odwrócą głowę, jak będę przechodził gdzieś tam później po nabożeństwie, ale taki wzór płynie od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego też Kościół ma wyjątkowy charakter, bo nie wychodzi spod ręki jakiegoś człowieka, tylko spod ręki samego Pana. On się z nami zajmuje. Ta wyjątkowość tutaj w tym naszym tekście jest zasygnalizowana. W dosłownym przekładzie jest napisane, że aby postawiłby przy On sobie samym jako dostojną społeczność wywołanych. Jako dostojną. Biblii Gdańskiej, aby go sobie wystawił chwalebnym kościołem. Jest to słowo, które znaczy szanowany, cieszący się uznaniem, znakomity, świetny, zaszczytny, wspaniały. A więc on przysposabia sobie kościół, który jest chwalebny, który jest dostojny. Dalej w naszym tekście widzimy szczegółowo, jaki ten Kościół szykuje sobie nasz Pan Jezus Chrystus. On szykuje sobie Kościół bez skazy lub zmazy lub czegoś w tym rodzaju, przeczytaliśmy. Społeczność wywołanych nie mającą plamy lub zmarszczki lub coś z takich. Cały czas mamy ten obraz, oblubienicy i oblubieńca. Oblubieniec, Chrystus Pan, przygotowuje dla siebie oblubienicę. Nie zlecił tego nikomu, tylko sam pilnuje, żeby ona była taka, by była bez zmazy, bez żadnej plamy, bo to słowo to znaczy plamka, skaza jakaś, cokolwiek nie takiego, to on dba o to, żeby to usunąć. On nie bierze Kościoła o tak z grubsza, jak leci. Choć wszystko jedno, jak się zachowasz w tygodniu, wszystko jedno, co myślisz, co robisz, co oglądasz, co czytasz, gdzie jeździsz, na jakie koncerty jeździsz i tak dalej. On nie patrzy w ten sposób. On dba o każdy szczegół. Jak jakaś kobitka się wybiera na ważne spotkanie, to czy ona mówi, a tam... I tam idę, nie? Nie. Ona tam przy tym lustrze dopracowuje różne szczegóły makijażu, dopracowuje wszystko, czy to pasuje mi, czy to mi nie pasuje, czy może ten naszyjnik, czy inny. A czy to... No dba o każdy szczegół. Dlaczego byśmy mieli myśleć, że Panu Jezusowi nie zależy na szczegółach? Ważne, żeby to po prostu odbył Kościół ogólnie, żeby był Kościół, żeby miał napisane. Nie, nie. Ludzie piszą sobie Kościół, tylko że to nie jest jego Kościół. Ludzie sobie mówią, zbierze się grupka jakichś tych i tak, co sobie wymyślili, hej Kościele, jaki Kościele? To nie Kościół Jezusa Chrystusa. Nie każdy może sobie tak powiedzieć o tym, że jest Kościołem. Kościołem jest Kościół nie mający zmazy albo zmarszczku, albo czegoś takiego. Zmarszczki, greckie słowo, które znaczy fałda, zmarszczka. Co to są zmarszczki, siostry? Co one oznaczają? Że się starzejemy, że się starzejemy. Ale Kościół Pana, oblubienica Pana nie ma na sobie żadnej zmarszczki. To znaczy nie ma objawów starzenia. Kościół Chrystusa Pana jest świeży, jest radosny, jest młody, zawsze młody sercem. Nie będzie Pan brał takich, którzy jak takie już... Radość, młodość, duchowa oczywiście. Mam nadzieję, że tu nie potrzeba w tym gronie uprzytamniać niektórych terminów biblijnych, bo zmarszczka to właśnie jakiś objaw tego, że nam się obyło już z tym Bogiem, obyło się, już taką popadliśmy w rutynę, tak się duchowo zestarzeliśmy, że tak jak takie leśne dziadki idziemy do tego kościoła, i potem z tego kościoła wracamy i tego, nie. On przygotowuje sobie kościół, który nie ma żadnej zmarszczki. Żeby był święty i niepokalany, święty, to znaczy czysty, poświęcony, oddzielony, jak już mówiliśmy, od tego całego brudu świata, od tego, co pospolite, co takie zwyczajne tylko. Niepokalany, to znaczy z greckiego nienaganny, nieskażony, bez żadnego zarzutu. Taki jest Kościół, który przygotowuje sobie Pan Jezus Chrystus. I chciałbym, żebyśmy spróbowali dzisiaj pomyśleć o wspaniałości i wyjątkowości Kościoła, który został określony nauką apostolską i praktyką apostolską. Kościół to oblubienica Chrystusa Pana, która dba o każdy szczegół, by się podobać swojemu Panu. Kościół to nie jest jakaś zabawa, to nie jest jakaś dowolność, to nie jest to, że my po prostu się umówimy, że będziemy sobie tak coś robili albo tak, bo my jesteśmy wolni w Chrystusie, możemy robić co chcemy. Jesteśmy oblubienicą samego Chrystusa Pana. Nie wiem, jak ja mogę to powiedzieć poważniej i jeszcze dobitniej, żeby nami to jakoś wstrząsnęło. No ja nie potrafię wam wstrząsnąć, nikogo nie widzę zszokowanego. Ale to jest coś niezwykle ważnego. To, że należymy do lokalnego zboru Kościoła, to jest wielkie wyróżnienie dla nas, że jesteśmy Kościołem, cząstką Kościoła. My jako tutaj lokalna społeczność jesteśmy cząstką tego wielkiego, wspaniałego Kościoła, który przygotowuje się na spotkanie z Panem. Jeśli ktoś nie należy jeszcze do kościoła, do lokalnego zboru kościoła, powinien o to zadbać, bo poza kościołem Jezusa Chrystusa, poza Jego oblubienicą, to możesz sobie robić, co chcesz. To nie ma zbawienia poza obrębem oblubienicy Chrystusowej, Jego kościoła. Ale trzeba mieć świadomość, że istnieją oraz działają siły i duchy, które chcą zmienić charakter kościoła, które chcą zacienić oblubienicę Chrystusa, wykrzywić, bo jest antychryst, który działa przeciwko Chrystusowi i któremu się nie podoba, żeby oblubienica Chrystusa była taka właśnie bez skazy, bez mazy, taka doskonała, taka przygotowana, tak jak to Chrystus Pan by sobie życzył. I podlegamy wpływom wielu ewangelistów, nauczycieli, pastorów, muzyków, blogerów, autorów aktywnych w środowiskach chrześcijańskich, którzy ciągają nas w te i we w te, jeśli chodzi o rozumienie Kościoła, o to, jaka ma być jakość życia Kościoła. A trzeba pamiętać, że Chrystus Pan określa, jaką On chce mieć oblubienicę. Znowu do tej myśli wracam. To On decyduje, to On przesądza, jaka ma być Jego oblubienica. W Biblii pierwszego Kościoła ten nasz tekst brzmi tak. Chrystus umiłował Kościół i siebie za Niego wydał, by świętym Go uczynić kąpielą w wodzie i przez słowo, by osobiście postawić Kościół przy sobie jako doskonały w okazałości, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani niczego podobnego, lecz żeby był święty i nieskalany. Nasze życie przedtem było zbrukane grzechem, aleśmy teraz obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Zostaliśmy dzięki działaniu łaski Bożej, dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi omyci, oczyszczeni, uświęceni. I w związku z tym, że to On sam z nami tego dokonuje i nieraz słyszymy, opowiadamy tu świadectwa, jakiego cudu doświadczyliśmy, jak Pan Jezus w swojej łasce w jednej chwili nas uwolnił od nałogów, jak nas zmienił, jak zmienił nasz sposób myślenia, system wartości, jakimi innymi ludźmi się staliśmy, że aż naszą społeczność nazwaliśmy Nowe Życie, Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie, bo chodzi o to, żebyśmy nowe życie prowadzili. I właśnie chciałem podkreślić, że za to odpowiadamy my, aby to życie należycie prowadzić, aby utrzymać swoje ciało w czystości, jak mówi Słowo Boże, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu. Tej myśli, że jestem oblubienicą Chrystusa, jestem cząstką Chrystusa. On sam we mnie zainwestował, On się mną zajął, On mnie przygotowuje dla siebie. To ja muszę zadbać, utrzymać swoje życie w należytym porządku, ciało w należytej czystości. Bo Kościół zmierza do chwalebnego przyjścia Jezusa Chrystusa po oblubienicę. Wyczekujemy tego momentu, kiedy On przyjdzie nas zabrać do siebie i mamy być na to gotowi, gotowi, dopracowani. Nie to, że gdzieś dopiero, dopiero wtedy. Nie, to jest czas, żebyśmy się należycie przygotowali, bo Biblia mówi w Objawieniu 19:7, że radość i chwała tego dnia wesela jest powiązana z tym, że oblubienica jest gotowa na ten dzień wesela. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka i rzeczy do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Błogosławieni jesteśmy, że jesteśmy zaproszeni na wesele baranka, że jesteśmy oblubienicą baranka. To jest wielkie błogosławieństwo. Dlatego trzeba nam, bracia i siostry, równać szereg. Trzeba nam dbać o te standardy naszego życia, jakie Pan nam wyznaczył w swoim Słowie. Pan oczekuje, że nasze życie będzie chwalebne i dostojne. Mówi nam coś, co to znaczy chwalebne i dostojne? Pan oczekuje, że nasze życie będzie święte, oddzielone od tego, co pospolite, co zbrukane grzechem, co bezbożne. Że nasze życie będzie bez skazy i będzie niepokalane. On tego oczekuje, abyśmy prowadzili życie godne Boga, jak czytamy w 1 Tesaloniczan 2:12, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Życie godne Boga to coś znaczy, to wiele znaczy. Jest taki obraz w Starym Przymierzu, kiedy to Estera szykowała się na spotkanie z królem. Estera i też inne dziewczęta stały się częścią wielkiego imperium. W 2 rozdziale Księgi Estery czytamy, że każda z panien miała swoją kolej, żeby pójść do króla, a była przygotowywana przez rok czasu określonymi kosmetykami i tak dalej, olejkami przygotowywana. I wieczorem szła, a rano wracała do innego domu, nie szła już do króla, chyba że ją król sobie upodobał i imiennie ją wzywano. Wiele dziewczyn się przygotowywało, ale nie oznaczało, że każda z nich będzie należeć do króla, będzie z królem. Nie. Estera nie zlekceważyła, nie zaniedbała niczego w przygotowaniach na spotkanie z królem. I tak się przejmowała tym wszystkim, tak wsłuchiwała się we wszystkie porady, żeby się należycie przygotować. I to jest dobry obraz właśnie tego, jaka powinna towarzyszyć nam postawa serca, jeśli chodzi o przygotowywanie się na spotkanie z naszym Panem. Szykować się na spotkanie z Jezusem Chrystusem, na Jego przyjście, to jest wielka i chwalebna sprawa. To nie jest rozrywka, to nie jest zabawa, to nie jest o tak sobie życie na luzie. To jest przejęcie się tym, że przychodzi dzień, kiedy staniemy przed naszym Panem i od Niego będzie zależeć, czy zamieszkamy u Niego, czy będziemy z Nim na wieki, czy On powie, idź precz, idź, nie chcę Cię. Może i były na wspomnianym dworze dziewczyny, które w ciągu roku przygotowań dały sobie na luz, jadły na co miały ochotę, chodziły gdzie chciały, ubierały się jak chciały. Ale każdej normalnej dziewczynie zależało na tym, żeby zostać królową, żeby być z królem. Były przejęte daną im szansą. Może i dzisiaj w środowiskach chrześcijańskich są osoby, które lekceważą ustalone przez Pana zasady, jak ma się przygotowywać Kościół dla Pana. Może są tacy, którzy robią coś tam po swojemu. Kościół traktują jak zabawę, jak rozrywkę. Wiedzą, robią swoje. Wymyślają i wypowiadają się o Bogu tak, jak im przyjdzie do głowy. Tak jak to kiedyś w Izraelu ludzie wymyślili o Bogu rzeczy niewłaściwe, po prostu swoją własną inwencję uruchomili. Tak też dzisiaj niektórzy mówią o Bogu rzeczy, które gdzieś tam, coś im się przyśniło, jak się bigosu najedli i później opowiadają, jakie oni tam mają swoje wyobrażenie o Bogu. My na to nie mamy wpływu, nic na to nie poradzimy, że tacy ludzie byli, są i będą, ale tutaj, ale we własnym sercu, ale w zborze, w którym jesteśmy, możemy zadbać o to, żeby Kościół był naprawdę Kościołem. Żebyśmy byli naprawdę miejscem, w którym objawia się ta zaplanowana przez Boga, te wszystkie cechy, które Bóg zaplanował dla Kościoła. W którym się przejawia ta dostojność Kościoła, powaga Kościoła. Bo Kościół to nie jest miejsce rozrywki. To nie jest miejsce na to, żebyśmy robili i mówili to, co podpowiada nam własny umysł, własne emocje, własne uczucia. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Umysł ludzki potrafi wiele wytworzyć i uzasadnić nawet później to, dlaczego tak, a nie inaczej by chciał. Ale to Pan decyduje, jak ma wyglądać Jego Kościół. Dlatego postanówmy, że będziemy postępować według ducha, a nie według ciała. Odnówmy w sobie dzisiaj to nastawienie, że ponieważ On udzielił nam tej łaski, że nas przyjął, że dał nam dar wiary, że przyłączył nas do swojego Kościoła, że my będziemy dbać o to, że będziemy z sercem drżącym podchodzić do naszego uczestnictwa w życiu Kościoła, że będziemy dbać, aby temu Kościołowi, czyli oblubienicy Chrystusa, przynosić zaszczyt i chwałę, a nie hańbę, a nie ujmę. Prośmy o napełnienie Duchem Świętym. Niech Kościół w naszym przypadku będzie Kościołem według woli Bożej, według tego obrazu, jaki określi nam Ewangelia Chrystusowa i nauka apostolska. Powstańmy do modlitwy.